środku dnia.
Coraz więcej wody w wielkopolskich rzekach. Synoptycy spodziewają się dużych wezbrań, między innymi w zlewnik Wdy na południu regionu czy kanału Mosińskiego na południu Wielkopolski. Wysoki poziom osiągnęła także Warta w punkcie pomiarowym przy moście Świętego Rocha w Poznaniu. Teraz 394 cm, a zatem zaledwie 6 cm brakuje do stanu ostrzegawczego.
Widziałam, że pani robiła zdjęcie tej wody.
Tak, bo mi zalało ścieżkę do biegania Warta stroną.
Którędy pani biegała?
Ogólnie zawsze tamtą stroną, przed Cybińce. Trzeba było dookoła.
Są jakieś informacje, są znaki, że jest zamknięte?
Przy Ichocie tak, że jest zalana droga, że jest zakaz wstępu. A tutaj po prostu dobiega się do wody i wraca.
Będzie powódź czy nie? Jak myślicie?
Ja myślę, że nie. A jak będzie, to za daleko do tych... do
miasta nie zaleje.
No, nie zaleje.
Woda praktycznie całkowicie wylała na Wartostradę. Służby miejskie od początku roku bacznie obserwują popularną trasę pieszo-rowerową w Poznaniu. Ale zanim przejdziemy właśnie do tej ścieżki, to o sytuacji na Warcie i w ogóle w hydrologicznej sytuacji w Wielkopolsce mówi Małgorzata Siepa z poznańskiego oddziału Wód Polskich.
Stany wody, jakie obserwujemy na Warcie w Poznaniu, są odzwierciedleniem sytuacji na Warcie na długości niemalże 600 km od źródeł w Zawierciu, która jest efektem sytuacji hydrometeorologicznej wylewni o powierzchni przeszło 25,5 tysiąca km2 i między innymi takich dopływów jak Ner i Prosna. Sytuacja, jaką obserwujemy na rzekach, jest wynikiem wyjątkowych warunków hydrometeorologicznych panujących od jesieni ubiegłego roku, ponad normatywnych opadów, które spowodowały wysycenie zlewni wodą. W tych warunkach niemal każdy opad deszczu przekłada się na wzrost stanu wody w rzekach. Niestety w dalszym ciągu obserwujemy opady deszczu, które nie są zjawiskiem typowym dla okresu zimowego. Od początku lutego wysokość opadu zbliżyła się do wartości średniej w wielolecia dla tego miesiąca, lokalnie przekraczając 50 litrów na metr kwadratowy. Stąd stany wody w regionie wodnym Warty nadal utrzymują się w strefie stanów wysokich z przekroczeniem stanów ostrzegawczych, lokalnie alarmowych.
Jak podkreśla Tomasz Libich z Zarządu Dróg Miejskich, Wartostrada jest przygotowana na zalanie.
Część infrastruktury została przygotowana do tego, żeby w takich sytuacjach jak teraz, kiedy jest podniesiony stan wody, kiedy jest niebezpieczny dla tej infrastruktury, że można ją łatwo i szybko zdemontować. I pierwsze takie prace już były przeprowadzone w styczniu. One były prowadzone w rejonie budynku Ichotu oraz na wysokości Politechniki Poznańskiej, a teraz są prowadzone także na drugim brzegu Warty, na wysokości gazowni, tak zwanych kontenerów. Tak więc oświetlenie uliczne, a więc słupy, instalacje oświetleniowe, ławki, kosze na śmieci. No wszystko to siłami Zarządu Dróg Miejskich jest demontowane i wróci na swoje miejsce, kiedy poziom wody opadnie i będzie można bezpiecznie korzystać z Wartostrady. Kiedy powstawała, projektowana była Wartostrada, to także Wody Polskie zaproponowały, czy postawiły warunek, wskazały konieczność do usuwania elementów infrastruktury naszej w przypadku wysokiego stanu wody, by zapobiec ewentualnym zatorom na rzece.
A Warta, jak już mówiliśmy, zbliża się do poziomu ostrzegawczego. Według obecnych prognoz poziom wody może się podnieść co najmniej do weekendu. Przy osiągnięciu stanu ostrzegawczego miasto ma obowiązek przygotować się na ewentualną powódź. O szczegółach mówi dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Witold Rewers.
Jeżeli nam przekroczy te 3-4 metry, to jesteśmy akurat tutaj bez względu na to, czy nam przekroczy, czy nie, to i tak jesteśmy już na... powymienialiśmy się informacjami, zresztą tu Państwowa Straż Pożarna będzie służbą wiodącą. Bo oprócz tego w ramach struktury Urzędu Miasta, to Wydział Kształtowania Ochrony Środowiska, tutaj Wydział Rolnictwa też jest żywotnie też zaangażowany w te sprawy Zakładu Zieloni Miejskiej, bo to są te wydziały, które z którymi będziemy bezpośrednio Zarząd Dróg Miejskich, z którymi będziemy bezpośrednio współpracowali, ale wiodącą i tak będzie Państwowa Straż Pożarna, więc tutaj po przekroczeniu, właściwie teraz już nawet przed przekroczeniem tych 4 metrów, to Państwowa Straż Pożarna ma obowiązek poprzeglądać swoje zasoby, które służą do usuwania skutków powodzi i do zabezpieczenia, ale ona też powiadamia Ochotnicze Straży Pożarne i tak samo Ochotnicze Straży Pożarne będą swoje zasoby przeglądały, a my jako samorządy, jako gminy będziemy przeglądali swoje magazyny przeciwpowodziowe, bo zgodnie z polskim prawem każdy wójt, burmistrz ma obowiązek posiadać swój magazyn taki gminy, a my jesteśmy i gminą Poznań, ale jesteśmy też i powiatem Poznań, więc mamy swój powiatowy magazyn przeciwpowodziowy i tam mamy zgromadzone setki tysięcy worków, mamy też łodzie, mamy też rękawy takie, które pompujemy wodą po to, żeby zapobiegać przedostawaniu się wody w te tereny, do których nie powinna się dostać.
Hydrolog profesor Tomasz Kałuża z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu nie spodziewa się jednak powodzi w stolicy Wielkopolski.
To, z czym obecnie mamy do czynienia, to jest, że tak powiem, ten efekt tego ostatniego okresu, kiedy tych opadów mamy całkiem sporo. Tej pokrywy śnieżnej, która się już tam dawno wytopiła, to aż tak duże nie mieliśmy. Także mamy oczywiście ograniczone też parowanie, tą ewapotranspirację, czyli tej wody tutaj w środowisku jest sporo. Tutaj można powiedzieć, czy częściowo czuwa nad nami zbiornik jeziorsko, który tam przechwytuje te pewne nadwyżki. Także ja bym tutaj się nie spodziewał jakiejś tam wielkiej, spektakularnej fali, no chyba, że pojawiłyby się teraz w tym momencie, przy tym pełnym takim prawie, że wypełnieniu, przy wyjściu wody z tego koryta, że pojawiłyby się nagle jakiś bardzo długotrwający okres deszczowy, taki intensywny opadów deszczu. No to wtedy rzeczywiście tutaj, no przy tym już pełnym prawie wysyceniu, jeszcze dodatkowe opady, no to będą szybkie spływy powierzchniowe, które będą mogły jakąś tam falę wygenerować, która mogłaby się okazać tutaj, że tak powiem, groźna. Natomiast przy takich, nazwijmy to, normalnych warunkach opadowych, to raczej bym się tutaj nie spodziewał jakichś tam dramatycznych sytuacji. Bo to tutaj praktyka uczy, że rzeczywiście te opady takie gwałtowne, intensywne, ale krótkookresowe są dla nas tutaj dużo większym problemem.
Ale dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Witold Drewers nie chce lekceważyć potencjalnego zagrożenia.
No, pamiętam rok 2010, kiedy była jeszcze wyżej. Pamiętam 1997, gdzie też była bardzo wysoko, była na poziomie 6 metrów. W roku 2010 była na poziomie chyba 6,70. To był taki poziom, że obawialiśmy się, czy nasze wały przeciwpowodziowe, które na terenie miasta Poznania mamy, wytrzymają napór wody. A jak rozmiękają, one są też dziurawione przez gryzonie i tutaj to też sprzyja temu, że może po takiej długiej fali powodziowej nastąpić rozszczelnienie i przerwanie. Mając świadomość tego, że powódź tak systematycznie, to nam się raz na 10 lat, bo tak zakładamy, że raz na 10 lat, teraz akurat od ostatniej, czyli od ostatniego roku 2010, minęło 14, ale to jest takie symboliczne. Poprzeglądaliśmy sobie już ten magazyn, sprzęt, który jest na wyposażeniu. To jest takie sobie wróżenie z fusów, dlatego nie chcemy wróżyć z fusów, bo my tutaj nie jesteśmy wróżkami, jak to mówią, i organizujemy już z Instytutu Meteorologii Gospodarki Wodnej na poniedziałek taką wideokonferencję, też Państwowa Straż Pożarną, zaprosimy Zarząd Dróg Miejskich i inne te wydziały i postaramy się nie tylko wyciągnąć od Instytutu Meteorologii taką prognozę trzydniową, ale taką tą długoterminową, jak to oni mówią, i wtedy będziemy wiedzieli dużo, dużo więcej.
Tego, proszę Państwa, nigdy nie zapomnę. To było wtedy 667 cm, 2010 rok. Warta w Poznaniu osiągnęła wtedy swoją prawie że rekordową wysokość. No, zagrożenie wtedy było rzeczywiście bardzo duże. Teraz tego zagrożenia nie ma. No i tak się właśnie zastanawiam, czy trochę nie przesadzamy, mówiąc o tym, że oj, wylała Warta. Przecież kiedyś to było normalne. Kiedyś co roku, prawie że wiosną, pamiętam jako dziecko, widziałem, że koryto po prostu się wypełniało tą wodą, która miała może tam, nie wiem, z 30 centymetrów powyżej tego poziomu obramowania. No i to wszystko było normalne. No ale dzisiaj, w czasach suszy, w czasach, kiedy ta woda zaczyna być bardzo drogim towarem, być może ta dyskusja troszkę inaczej będzie przebiegała. Dlatego też zaprosiłem do studia profesora Bogdana Chojnickiego z Uniwersytetu Przyrodniczego z pracowni bioklimatologii. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Zawsze tutaj narzekamy, że jest sucho, sucho, sucho. sucho, więc co, może się powinniśmy wreszcie cieszyć, że Warta wylała?
Znaczy, ja bym się cieszył, z tym, że wiem, że dla niektórych ta duża ilość wody w krajobrazie to są podtopienia, no więc na pewno nie wszyscy są tak naprawdę bezpośrednio zadowoleni. Natomiast tak wsłuchiwałem się w to, co pan mówi i pomyślałem sobie, że jesteśmy chyba już przyzwyczajeni do suszy w Wielkopolsce tak, że woda wcale nie jakaś wielka, no i miejmy nadzieję, że nie katastrofalna, bo to jest rzeczywiście kwestia techniczna, czy wał wytrzyma, zaczyna na nas robić wrażenie. To trochę tak wskazuje na to, że ta zmiana klimatu nam troszkę weszła tak mocno w krew, że nam zmieniła perspektywę na rzeczywistość, bo wody wysokie, rzeczywiście typowe na czas może marca, roztopowe i przede wszystkim typowe w latach 80. dzisiaj robią na nas wrażenia. Myślę sobie, że warto teraz, tym bardziej teraz, rozmawiać o retencji, zatrzymywaniu wody w krajobrazie, bo jak wiemy, retencja to oszczędności, a oszczędności się robi wtedy, kiedy mamy przypływ gotówki, a nie wtedy, kiedy jej brakuje.
Teraz jeszcze dla porównania powiem państwu, że średni odpływ ze zbiornika Jeziorsko, który jest tym naszym takim bezpiecznikiem, wynosi 85 metrów sześciennych na sekundę, a 14 lat temu w czasie powodzi wynosił 360. Więc skala rzeczywiście prawie czterokrotnie więcej wtedy wody było w Warcie w Poznaniu, także no bo im ta woda wyżej, no tym jakby w sumie każdy metr więcej waży, no bo jest coraz szerzej, prawda?
No i jak w zbiorniku jest więcej wody, to też pamiętamy, że ten przekrój po prostu działa tak, że proporcjonalnie do ilości wody w zbiorniku ten przepływ jest większy, także po prostu zasoby wody wtedy w zbiorniku były zdecydowanie większe, no ale to tak jak pan redaktor wspomniał, 14 lat takich doświadczeń, gdzie większość naszych spotkań opierało się o stwierdzenia niżówka w Warcie. No tak, i mamy pierwsze takie zaskoczenie. No, zaczynamy o tym rozmawiać. Ja jeszcze raz, może troszkę z uporem maniaka, powiem retencja.
618654654, jako że państwo już dzwonią, to proszę bardzo. Panie Piotrze, witamy.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
To temat, który mnie bardzo mocno interesuje akurat, także bardzo się z tego cieszę i już znów na początku audycja już mogłaby się zakończyć, bo się bardzo pięknie zaczęła dobrym nastrojem. Ja tutaj podzielam i szanownego gościa zdanie i pana redaktora, że jest to troszeczkę delikatnie mówiąc zbyt panika, ponieważ te stany, szczególnie o tej porze roku, są normalne. Ja bym powiedział, że możemy się cieszyć, że po 20 ponad latach posuchy w Wielkopolsce te rzeki, nie tylko tak duże jak Warta, ale te małe, które są wokół Poznania, one odzyskują stany takie zwyczajne i normalne. Nie są już strugami albo wysuszonymi dnami, tylko są znowu rzekami. I tutaj myślę, że to jest ogólna taka tendencja medialna gdzieś w mediach, no w ogóle jakichś tam profilach społecznościowych, że jak słońce świeci latem, to już jest ukrop i zaraz się Poznań zapali. Nie, to jest ciepłe, gorące lato, takie jak mamy do czynienia z nimi od 100 lat. Przypominam, że chyba w 20 którymś roku, nie pamiętam dokładnie, w 1921, temperatura wyniosła 41 stopni w Poznaniu. Także jest taka moda na panikowanie, bo lato jest gorące, a zima jest zimna. A z rzek się bardzo cieszę i mam nadzieję, że teraz wody polskie wykażą się, że skoro mamy takie dobro od natury i przyrody, że tej wody jest normalnie, to że nam ją jakoś zatrzymają, zretencjonują, żebyśmy również latem mogli się cieszyć tymi rzekami, a nie patrzeć na wyschnięte koryta.
Tak tylko powiem a propos tej retencji, że Jeziorsko napełnia się od każdej doby o 3 miliony metrów sześciennych.
Pięknie.
Czyli przy tym wypełnieniu, które wynosi 90, to mamy tej rezerwy jeszcze na jakieś 4 miesiące. To by musiał. No. To tak trochę słabo, szczerze mówiąc, bo za 4 miesiące będziemy znowu mówili, ale sucho.
No, za 4 miesiące już będzie czerwiec.
Tak, tak. Panie Piotrze, dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Witamy jeszcze pana Aleksandra. Dzień dobry.
Dzień dobry. Przepraszam. Witam państwa, pana i pana, który jest tam obok. Chciałbym zaznaczyć taką sytuację, że i zaapelować jednocześnie, żeby pomiar poziomu Warty również zlokalizować w mieście Kole na przykład. Dlatego, że no, są tylko te dwa powiaty, Gorzów chyba i Poznań, a tutaj nie ma. A główny nurt tej Warty, który przybiera na sile, można tak określić, to jest Ner, rzeka Ner, która wpada w Kole.
Tak,
i tam ten poziom jest bardzo Różnie i no jest podnoszony, zasilany przez NER, który oczywiście z okolic Łodzi ściąga wody tutaj do Warty. Także byłoby to bardzo korzystne, bo tam nie miałem możliwości, żeby, ale jeżeli jest pan z Wód Polskich, to warto byłoby zaapelować, żeby taki pomiar zainstalować. To przecież nic nie kosztuje. Ja nawet byłbym gotowy zapłacić, bo mam posesję blisko Warty. Także to jest dla mnie bardzo ważne i podejrzewam, że dla wszystkich, którzy interesują się tym, powiedzmy, no bo to jest środowisko bardzo ważne dla Polski, też by było interesujące. Także jeżeli to można, prosiłbym, żeby może podjąć ten temat.
Już pan mówię, w kole jest, jeżeli chodzi o aktualny stan wody Warty, wynosi 329 centymetrów, jest to strefa stanów wysokich, ale jeszcze nie jest to stan ostrzegawczy.
No tak, ale nie wiemy nic, to tylko nie mam żadnych informacji, no bo można jedynie popatrzeć, ale to jest bardzo ważne, bo NER to jest też dość
tak.
duża rzeka.
I te mniejsze rzeki czasami potrafią być bardziej zaskakujące w swojej dynamice niż taka Warta, która jest jednak powolną rzeką. Dziękujemy panu bardzo. Profesor Bogdan Chojnicki, naszym gościem, przypominam, z Uniwersytetu Przyrodniczego.
No, moim zdaniem bardzo ciekawy głos, pierwszy i drugi, bo szczególnie ten drugi, bo tutaj taka postawa już obywatelska, ale też taka postawa, która w zasadzie jest chyba nam wielu z nas bliska, bo my generalnie naprawdę żyjemy tu w Wielkopolsce i się utożsamiamy z tym miejscem. No i taka gotowość do tego, żeby nawet myśleć o pomiarach w danym miejscu, to moim zdaniem to jest bardzo wartościowa rzecz. Pan redaktor wspomniał o małych rzekach. Pamiętajmy, że nasz kraj przez ostatnie 20 parę lat on faktycznie doświadczał różnego rozwoju, szczególnie tych terenów miejskich przylegających do rzeki. No warto wspomnieć o tych wybetonowanych powierzchniach teraz, bo ta woda, ona w dużych ilościach, ona będzie spływać tymi betonowymi powierzchniami do rzek, co zdynamizuje obraz. Ale póki co ten obraz nie jest tak dynamiczny, natomiast warto pamiętać, że mamy o wiele więcej betonu niż 20 lat temu w naszym krajobrazie, bo nie trzeba nikomu tłumaczyć, ile powstało chodników takich, do których woda nie wsiąka, ulic i tak dalej. No z tego jest zbierana woda, więc ten efekt dynamicznych zdarzeń na pewno w tych małych ciekach jest zdecydowanie, znaczy można się spodziewać, że będzie zdecydowanie bardziej widoczny.
Jeżeli chodzi o NER, proszę państwa, to tam już stan ostrzegawczy w Dąbiu na przykład został przekroczony. W tej chwili do alarmowego brakuje 15 centymetrów. Tak jak mówiliśmy, mniejsze rzeki są bardziej takie dynamiczne. A proszę państwa, jeżeli chodzi o beton, to akurat Warta została trochę zdebetonozowana. Także
znaczy mamy nadzieję,
że... Tak, oczywiście.
Mówimy
powierzchniach płaskich bardziej
o o otoczeniu, nie? Bo rzeczywiście tu trzeba pamiętać, że my dzisiaj mówimy o rzekach, bo one rzucają się w oczy, rzeczywiście robią wyjątkowe wrażenie, chociażby z tego powodu, że już wiele lat tego nie widzieliśmy, ale pamiętajmy, że kluczem do tej stabilizacji wody w rzekach, no jednak są tereny chłonne, krótko mówiąc.
Poldery na przykład.
Jeden ze sposobów jest to, żeby się woda rozlała z rzeki w miejsce, w którym normalnie się rozlewała. To sprawiłoby na pewno, że woda by dłużej stała i zwalniała. Mhm. Natomiast no, z drugiej strony, gdy mamy długie okresy suszy, to wydaje się, że te poldery są po prostu takimi fajnymi miejscami, żeby zamieszkać nad rzeką. Tak. Popatrzeć sobie na tą przepływającą rzekę, nawet poczuć przemijanie. A potem gdy przychodzi ta rzeka, ona po prostu weryfikuje naszą perspektywę. Mi, prawdę mówiąc, się marzy taka sytuacja, pewnie nieosiągalna jeszcze póki co w Polsce, że jak ktoś chce budować dom nad rzeką i w zasięgu wody, to powinien zbudować dom na palach. To nie jest wcale w żaden sposób estetycznie jakoś mocno brzydsze, a wszyscy byśmy spali spokojnie i koszty na przykład wysokich wód na pewno by tym ludziom nie zagrażały. Obrazków może mniej drastycznych byśmy mieli, co sprawiłoby, że nasze życie być może z tej perspektywy byłoby spokojniejsze.
Panie Arkadiuszu i zaraz potem pan Jacek. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja mieszkam w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Warty przy wale przeciwpowodziowym w Rogalinku. Obserwuję z pewnym niepokojem, powiedzmy, ale takim bardzo słabym, bo w stosunku do 2010 roku ta woda rośnie słabiej, te przyrosty są znacznie mniejsze, dobowe. I kolejną rzeczą jest to, że w tej chwili do wielu terenów brak zagospodarowania przestrzennego, który by pozwalał i określał, gdzie można budować, gdzie nie można budować, bo na WZ-kę można zmienić poprzez, nie wiem, włodarzy gminy pewne miejsca pod zabudowę. A ludzie nie pytają jakichś starych mieszkańców, nie patrzą na taką mapę hydro z zagrożeniami, gdzie występuje powódź dziesięciolecia, pięćdziesięciolecia czy stulecia.
Które tak samo daje jest w Poznaniu, panie Arkadiuszu. Też powstają bloki przy Warcie w miejscu, gdzie 10-13 lat temu Warta w zasadzie już prawie że tam była.
Tak, ale no, należałoby zabronić takich budowania w tych miejscach, bądź tak jak pan tutaj mówił, na palach. I wtedy każdy wie, że jest świadomym tego, że w przypadku dużej wody stulecia tam może być woda cały czas. Inna rzecz, retencja. Retencja, no, moim zdaniem, to nie jest budowa wielkich zbiorników wodnych, bo wodę trzeba zatrzymać tam, gdzie ona jest potrzebna, czyli na polach, łąkach, lasach, czyli te rowy melioracyjne, które w tej chwili są wykorzystywane do spustu wody do rzeki, dalej do morza. Teraz przy dużych opadach ta woda powinna zostać w gruncie. Dlaczego nikt nie... Wody Polskie przede wszystkim, spółki wodne nie robią zastawek, które by magazynowały wodę w danym określonym czasie, tym przyborów dostatku, po to by latem to odparowywało w naturalny sposób, bo woda ze zbiornika zaporowego, choćby, nie wiem, warte pogrodzić co kawałek, co by było moim zdaniem katastrofą do tej rzeki, to i tak nie wróci na pola, bo nikt nie będzie ich pompował tej wody.
Bardzo słuszna uwaga według mnie. Bardzo słuszna. My generalnie rzeczywiście jesteśmy skupieni na tej, i to ostatnie, to jest głos w zasadzie ostatnich 8 lat, skupieni jesteśmy na tej retencji korytowej, natomiast absolutnie nie doceniamy faktu, że krajobraz można zamienić w taką jedną wielką gąbkę, i retencja glebowa, to przede wszystkim to jest klucz do tak naprawdę sukcesu. Wywołuje temat oczywiście, cały temat retencji, wysoka woda w rzekach, ale prawdę mówiąc, jeżeli mówimy o tragediach suszy, to one się rozgrywają daleko właśnie od rzek, tam gdzie tej wody po prostu nie ma. I dopóki nie będziemy myśleć w kategorii retencji glebowej, krajobrazowej, tylko bardziej będziemy się skupiać na tym, co jest widoczne, to te nasze rozmowy będą się powtarzać, szczególnie, że robi się coraz cieplej, zmiana klimatu postępuje i trochę w nawiązaniu znowu do tych wysokich stanów wody w rzece trafiło nam się, ale trafiać będzie się coraz rzadziej.
Bardzo dziękujemy, panie Jarku, i zaraz pan Jacek. Przy okazji styczeń najcieplejszy w historii pomiarów na Ziemi, więc też kolejny sygnał.
No i bardzo wysoka temperatura Atlantyku. To jest troszeczkę taki sygnał, że powinniśmy się liczyć z tym, że jeszcze opadów trochę będzie.
Prąd strumieniowy, tak? To jest to?
Generalnie Atlantyk zrobił się ciepły i od lat w zasadzie nigdy wcześniej nie widzieliśmy tak ciepłego Atlantyku. To oznacza większe parowanie. Przy odpowiednim układzie, że tak powiem, generalnej cyrkulacji, no to trzeba się liczyć z dalszymi opadami także w naszym regionie Europy. No, kończy się to tym znowu pytaniem o retencję. Na ile chłonny jest krajobraz, na ile jesteśmy w stanie przytrzymać tej wody, żeby nie czynić kłopotów w ciekach.
Panie Jacku, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja, będąc młodym, czy bardzo młodym człowiekiem, ponad 50 lat wstecz, pracowałem przy studniach głębinowych i dowiedziałem się takiej ciekawostki, może to nie jest bezpośrednio na temat, ale związane z wodą. Otóż w latach 60., kiedy uruchomiono magistralę wodną w Mosinie, w Berlinie obniżył się poziom wody. A druga taka sprawa, która chciałbym poruszyć, to jest to, chciałbym się dowiedzieć, czy jeszcze istnieją na terenach, powiedzmy, ścianki, wronek, tak zwane samoczynne wypływy. Wtedy, kiedy robiliśmy odwierty, woda wybijała na ponad 1 metr, ponad poziom zero. Chciałbym się dowiedzieć, czy coś w tej materii, jeśli pan był uprzejmy, odnośnie tego samoczynnego wypływu.
Ja przyznam szczerze, że wód artezyjskich, szczególnie już w Wielkopolsce, naprawdę nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, bo rozumiem, że chodzi o takie wody, które pod ciśnieniem wynikającym z ukształtowania terenu wyciskają wodę i ona się po prostu unosi ponad grunt. Szczerze powiedziawszy, nie mam doświadczenia, natomiast wspomniał pan o bardzo ciekawej rzeczy. Ona też powinna tutaj wybrzmieć, szczególnie w kontekście dostępu do wody, że te wody gruntowe, głębokie, one tak de facto są naszym zapasem bezpieczeństwa. No w okresach suszy my wyobrażamy sobie, że to jest nasze rozwiązanie. Natomiast warto pamiętać o tym, że jeżeli policzymy całą ilość wody w Polsce na lądzie, mówimy rzeki, jeziora, wszelkiej maści zagłębienia, to jest tej wody około 50-60 km sześciennych, natomiast to, co pod naszymi nogami, dostępne dla nas, to około 15 km sześciennych i to się nie odbudowuje od razu. Innymi słowy, zapasy bezpieczeństwa. Nie woda technologiczna, żeby używać jej na wszelkie możliwe sposoby, tylko do, że tak powiem, sytuacji typu brak wody w domu.
Panie Jacku, bardzo dziękujemy za pytanie 618-654-654, ale wydaje się, że gleba się już troszeczkę nasiąka i to jest dobry znak, zwłaszcza dla tych, którzy mają drzewa, ogródki. Ja myślę, że te plony w tym roku będą przy okazji tego właśnie mokrego teraz okresu będą znacznie lepsze niż w poprzednich latach.
No tu jest właśnie, i znowu dochodzimy do retencji, bo jest pytanie, na ile ta przestrzeń, która nasiąknęła, odda wodę, a na ile tą wodę przytrzyma. Moim zdaniem tutaj z ulgą mogą troszeczkę w tym roku pomyśleć o rzeczywistości leśnicy. Bo rzeczywiście jest tak, że gdy spoglądamy na pola, mamy jakieś kałuże, natomiast w lasach wciąż tych kałuż nie widać. Innymi słowy, las się nasyca bardzo mocno wodą. To jest ekosystem bardzo mądry, w cudzysłowie, który umie jak gąbka przytrzymywać tę wodę, także ten rok nie powinien wyglądać źle dla lasów. Mam na myśli tutaj ataki suszy, czy ataki jakichś szkodników.
Wilgotność ściółki po prostu.
No nie tylko ściółki, tak, całego profilu glebowego, no tak, ale no to jest taka zaczyna. Maszyna, mądra maszyna, która zatrzymuje tą wodę na różne sposoby, bo tak została wyćwiczona przez ewolucję.
Halo, witamy, dzień dobry, Radio Poznań.
Dobry.
Dzień dobry.
Ja witam wszystkich. Mam pytanie tylko, jaki wpływ ma te podtopienie na tą ścieżkę tam rowerową do biegania wzdłuż autostrady? Bo to pierwszy raz pewnie się nie dzieje, tam zdemontować te łatki, lampy, co można. Wiadomo, ktoś to musi zamontować, tylko jaki ma wpływ właśnie na to nawierzchnię całą tam, nie?
Aha, to już wie pan co, z tego co pamiętam, kiedy budowano ścieżki rowerowe nad Wartą, to miasto zapewniało, że jest to technologia, która jest przygotowana na zalanie. Czyli można powiedzieć, że no pewnie jakieś tam kosmetyczne rzeczy trzeba będzie może zrobić, jak ta woda zejdzie.
Zebrać na nos.
Tak, tak, po prostu wyczyścić chociażby asfalt z tego mułu, który tam się zbierze. Natomiast ponoć jest to odporne i jak na razie się to rzeczywiście sprawdziło.
Natomiast panie redaktorze, dotykamy następnego ciekawego momentu, bo proszę zauważyć, że tak, mówimy o ludziach, którzy budują się w zasięgu zalania przez rzekę, a z drugiej strony słyszymy, że miasto buduje coś, co jest odporne na zalanie. No i z tych dwóch perspektyw bardziej mi się podoba ta druga, muszę powiedzieć, dlatego, że albo z rzeką walczymy, albo do rzeki się dostosowujemy. Ja uważam, że powinniśmy się dostosowywać i to jest tam moim zdaniem perspektywa, więc jeżeli te ścieżki rzeczywiście, czy wartostrada rzeczywiście jest odporna na zalanie, to tak powinno być. Jest wysoki stan wody, woda zniknie, a system przetrwa.
Czyli po prostu trzeba zmienić myślenie, które będzie wtedy współdziałało z przyrodą, która też się trochę zmienia.
Nie czynić sobie wody poddaną, a raczej uczyć się jej i dostosowywać.
Pani Maria i zaraz potem pan Marcin. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja chciałam powiedzieć coś takiego. Kiedyś przy każdym obsiedlisku wiejskim prawie były sadzawki i były śródpolne tak zwane brodki. I tam miały czarny, i mogły się napić wszystkie dzikie zwierzęta. A potem w latach 70. nie wiem, czy to ktoś zarządził, te wszystkie brodki zostały zasypane i się skończyła. Tak jednak były zbiorniki wody tak samo. Nawet w polu, nie?
No wracamy znowu, przepraszam, tu się trochę, że tak powiem, wbiję w tą wypowiedź. Wracamy z powrotem do tego, co mówimy. Antropocen. Czynimy sobie ziemię poddaną, czy wykorzystujemy nasz krajobraz w najbardziej sensowny, możliwy sposób, ale też dbając o bioróżnorodność, bo o tym pani wspomina. Mówi pani o sarnach, ale warto wspomnieć o płazach, o rybach, o owadach, które miały swoją ostoję, takie refugia, w których mogły przetrwać.
Tak. I dużo krzaków koło tego było i to było tak jeszcze po prostu miejsce dla dzikich zwierząt.
Bioróżnorodność przy okazji. Pani Mario, dziękuję bardzo. I pan Marcin, dzień dobry.
Dzień dobry, witam panu serdecznie. Ja taką mam obserwację. Pan redaktor to wie, że sobie tam lubię pojeździć zawodowo po Wielkopolsce. No i nawet nie trzeba daleko się wypuszczać. Wystarczy przelecieć przez 92 przez rondo w Tarnowie Podgórnym i jechać w stronę Pniew. I zobaczymy w tym roku niesamowite zjawiska na tych polach wszystkich, gdzie porobiły się stawy, na których normalnie teraz powracające ptaki sobie lądują i to w setkach tysięcy, że tak powiem. I teraz jest pytanie, bo panowie mówili, że gleba sobie, że ziemia sobie radzi z przyjmowaniem tej wody, a ja tak sobie gdzieś tam wyczytałem, że właśnie tu w Wielkopolsce sobie nie radzi dlatego, że przez te dziesiątki lat, ja tak bym nie był taki optymistyczny, jak ten któryś przedmówca wcześniej, że tam było 40 stopni, było dobrze i w ogóle wszystko jest zarąbiście, nic się nie dzieje, wymyślamy ocieplenie klimatu i jesteśmy w ogóle stuknięci w tym temacie. Nie, nie, tak wesoło nie jest. Ja sobie właśnie wyczytałem, że przez to, że były takie susze, jakby ta warstwa podskórna zrobiła się po prostu skamieliną, która nie przepuszcza tej wody, prawda? Nie wiem, czy dobrze mówię, czy tam pan profesor to jakoś...
Odniesie zaraz pan profesor.
Odniesie. I teraz właśnie jeszcze jedna sprawa. Wszyscy to widzimy jeżdżąc, że jak się buduje nową drogę, małą ścieżkę rowerową, zawsze ten rów melioracyjny jakiś tam jest. Ale jest ładnie zrobiony, wszystko jest pięknie, tylko czy to ma sens robić taki rów, powiedzmy na odcinku 10 km, a potem za nim już nic, nie połączony jest z kolejnym ujściem gdzieś tego rowu, właśnie do takiego stawu, o którym mówiła ta pani wcześniej, tak? A druga strona, dlaczego o to się nie dba później, bo one pięknie wyglądają przez 2-3 lata, a później już ich po prostu nie ma, bo wszystkie piaskarki, bo cały piach z ulicy...
Zarastają po prostu.
I zarastają. Koszenie polega na tym, że się to skosi, ta trawa tam gdzieś leży, gnije, zapycha te przy... To nie jesteśmy chyba w tym... No ja tak zawsze pesymistycznie, no... Nawet z wodą mamy pewien problem. W kulturze wodnej nawet mamy pewien problem.
Bardzo dziękuję panie Marcinie za to pytanie. A zatem panie profesorze, po pierwsze, czy gleba, znaczy ile czasu potrzebuje ta ziemia, która jest nie 20 centymetrów pod spodem, tylko znacznie głębiej, na to, żeby nie odbijać tej wody, tylko żeby ją chłonąć?
No, to tak. Warto pamiętać, że jakbyśmy spojrzeli ogólnie na Wielkopolskie, to nasze gleby są dość słabe. W zasadzie mamy najsłabsze gleby w Polsce, a tylko kultura rolnicza utrzymuje na takim poziomie. Pamiętajmy, że jesteśmy drudzy po Kujawsko-Pomorskim, jeżeli chodzi o zużycie, no jeszcze może jeszcze trzeci po Kujawsko-Pomorskim, po Polskim, jeżeli chodzi o zużycie nawozów. Innymi słowy, kultura rolnicza, produkcja nie polega na tym, że mamy najlepsze na świecie gleby, tylko po prostu o nie mocno dbamy. Ale wracając do gleby, jeżeli są one słabe, to najczęściej są dobrze przepuszczalne. Natomiast pod powierzchnią gleby mogą po pierwsze znajdować się przewarstwienia różne nieprzepuszczalne. To może być powód, dla którego ta woda się gromadzi. Może być też tak, że przez długi czas, gdy użytkujemy daną powierzchnię, maszyny ubijają na pewnej głębokości, mówimy na to podeszwa płużna, glebę na tyle, że ona jest mało przepuszczalna. No wtedy potrzebna jest orka z pogłębiaczem tak zwanym, krótko mówiąc przebijająca tą podeszwę płużną. No i ta woda lepiej wsiąka. Więc generalnie, gdy spoglądamy dzisiaj na nasze pola, to rzeczywiście jest tak, że w wielu miejscach widzimy zagłębienia, ale no, przez lata, ja jeszcze raz to powtórzę, przyzwyczailiśmy się do tego, że tej gleby jest naprawdę tej wody jest naprawdę niewiele. No i troszeczkę zapomnieliśmy o wodzie jako o pewnym czynniku, który nas warunkuje.
No i wody gruntowe też właściwie to jest powiązane. Kolega powiedział, że pierwszy raz od 5 lat, a mieszka nad Wartą pod Poznaniem, załączyła mu się pompa wyrównująca, więc też znak, że te wody gruntowe już podniosły się trochę.
No to proszę poziom. Teraz obserwować w tym roku latem Wartę i zobaczymy, że Warta nie spadnie nam tak bardzo mocno, bo to właśnie napełnia się ten głębszy zbiornik, który w okresach bezdeszczowych zasila nam cieki. Już nie będziemy się spotykać i rozmawiać o niżówkach w tym roku. Zaryzykuję to i jestem prawie pewny, że w tym roku to się nie zdarzy. Między innymi dlatego, że właśnie napełniamy ten głębszy zbiornik. To potrzeba czasu, to też prawda i to wszystko zależy od tego, z jaką ilością wody mamy do czynienia, bo woda zniknie, ona wsiąknie albo wyparuje. Dzisiaj jest zimno. Zimno, ciepło, pewnie no właśnie, możemy blisko rekordową
14
temperaturę.
Stopni robić.
Ale powiedzmy zimno jak na warunki takie bym powiedział do parowania. Z drugiej zaś strony nie ma roślinności rozwiniętej, bo roślinność de facto jest tą największą pompą parującą. Może tylko parować ze powierzchni gleby albo z powierzchni wody. No więc większość tej wody po prostu musi bardziej lub szybciej wsiąknąć. I rzeczywiście te rozlewiska na polach są widoczne. Ci, którzy mają oziminy, będą cierpieć, bo nie wszystkie oziminy przetrwają. Pojawią się wymokliska. Ci, co mają zboża jarę, krótko mówiąc, dopiero będą siać. Muszą poczekać, aż woda zniknie. Gleba jeszcze musi być trochę twardsza, żeby się nie zakopać w tej glebie i wtedy zaczną siać. Ale jedno jest pewne, wody w tym roku na wiosnę nie zabraknie.
I jeszcze pan Michał. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam również pana. Zgadzam się tutaj z przedmówcą, że troszeczkę to jest zrobione na wyrost. Ja wiem, że...
Panie Michale, czy coś z telefonem może pan jakoś inaczej, bo bardzo źle pana słyszymy. Nie wiem, czy to jest zestaw głośno mówiący, ale...
Nie wiem, czy teraz lepiej.
No powiedzmy, to spróbujemy w takim razie.
Zgadzam się z przedmówcą, że troszeczkę jest to robione na przedwyrost, bo ta woda spłynie, a przyjdzie maj, przyjdzie czerwiec, 40 dni nie będzie padało i znowu brak wody. Takie jest moje zdanie.
Tak jest, panie Michale, bardzo panu dziękujemy, pozdrawiam. Tak. Panie profesorze, no i teraz weźmy pod uwagę właśnie kwestie związane z tym, że to jest trochę tak, czym nasiąknie za młodu, tym potem trąci, tak? Że w tej chwili to, co mamy, sytuacja, która z pozoru wydaje się troszeczkę niepokojąca, no nie możemy sobie spacerować nad Wartą, są duże ograniczenia, ale w sumie to chyba powinniśmy się bardzo cieszyć z tego, że wreszcie ta woda się pojawiła. Warta jest takim papierkiem lakmusowym, natomiast mówimy o całej glebie, wszędzie, tak? Bo przecież nie tylko nad Wartą przecież żyjemy.
Warta opisuje pewien stan ogólny odpływu z naprawdę dużej powierzchni. To jest zlewnia Warty, jest bardzo duża. No i to oczywiście trzeba traktować jako pewien sygnał, że mamy nadmiary. Natomiast znowu powiem tak, co my z tymi nadmiarami zrobimy? Jeżeli je po prostu puścimy z powrotem do morza, no to po prostu je straciliśmy. I to, co znowu przedmówca wspominał o tym, że przyjdzie znowu upał i brak opadu. Na pewno jest tak, że wody w glebie się zawiesiło dość dużo i rośliny nie będą miały problemu z rozpoczęciem wegetacji, jak przyjdzie czas wiosenny. Nawiasem mówiąc, już wegetacja ruszyła, bo znowu te wysokie temperatury coś takiego robią. Natomiast ja nadal może wrócę do początku naszej rozmowy i powiem retencja. Jak my przygotowujemy retencję glebową na taki czas, kiedy właśnie mamy nadmiary wody? Chyba za mało wciąż jednak mówimy o przestrzeniach zielonych, zarośniętych, takich, w których gromadzi się w naturalny sposób woda. Chyba za mało mówimy o wodzie w kontekście, bo najczęściej mówimy w kontekście jej braku albo jej nadmiaru, natomiast może najlepiej byłoby rozmawiać o tym w tym środku, o równoważeniu niedoborów i redukcji nadmiarów.
Mamy tylko nadzieję, że tak jak 14 lat temu nie pojawi się niż nad Bałkanami, który tak się rozwinął później, że te opady były tak ciągłe i tak intensywne, że Warta właśnie wtedy osiągała, nie tylko Warta zresztą, wszystkie rzeki w Polsce wylewały, nawet Kiełbaska, taka pamiętam, była w Konińskiem rzeka i ona też siała spustoszenie. Mówił pan o tym Atlantyku. Czy to może troszeczkę
tak zadziałać?
Zadziałać, że ta wiosna, zwłaszcza wiosna, bo zwykle wtedy takie niże przechodzą. Czy to możemy się tego bać trochę?
Trochę tak. To znaczy, bo pamiętajmy, że... Znaczy tak, nie siejemy paniki, bo panika to jeszcze nikomu do niczego nie była potrzebna. Natomiast absolutnie jesteśmy nasączeni wodą i teraz w zasadzie czekajmy, niech tych bezdeszczowych, albo nawet jeżeli już deszczowych, to bardzo delikatno deszczowych okresów nie będzie troszkę mało teraz, bo rzeczywiście jest tak, że mi się znowu przypomina 97 rok i ta letnia potężna powódź, zabójcza dla wielu osób.
Zwłaszcza Odra.
Właśnie Odra. Tam też krajobraz już był wysycony wodą i wtedy uderzyły duże opady. Pamiętamy rekordy chociażby w Raciborzu 200 mm w ciągu jednego. No i koniec końców zalany Wrocław, bo to się po prostu pozbierało. No więc to generalnie, gdy nasiąkamy wodą, to rzeczywiście stajemy się w pewnym sensie bezbronni na duże opady. Nie? Mhm. Ten zbiornik retencyjny w Jeziorsku, jak widać, jest jeszcze wypełniony w 1/3, więc jakby w pewnym sensie uratuje nas przed wysoką wodą na Warcie, tak można to w skrócie powiedzieć. Natomiast pytanie jest, co z innymi zbiornikami i co z innymi miejscami w Polsce?
Na sam koniec chciałem jeszcze zapytać, dlatego że pamiętam wtedy taką dyskusję o polderze Golina, który jest naturalnym bezpiecznikiem. To jest naturalne rozlewisko, które wtedy przejęło znaczną ilość wody z Warty i uratowało, można powiedzieć, Poznań przed zalaniem. Właśnie te brakujące 30 centymetrów do wału wtedy prawdopodobnie znalazło się w Golinie. No i pamiętam tę dyskusję jeszcze wtedy z ówczesnym wojewodą Piotrem Florkiem, że konieczne jest zabezpieczenie w tym polderze Golina tych przestrzeni, żeby tam nikt się nie budował, żeby tam nic nie powstawało, bo wiadomo, że ta woda się tam naturalnie wlewa. I po prostu, jeżeli warta jest powyżej iluś tam metrów, no to ta woda tam po prostu przelatuje i te tereny są zalane. I ta dyskusja wtedy tak mniej więcej po roku się skończyła, teraz już nikt o polderze Golina nie mówi. Czekamy do następnego...
Znaczy wracamy do tej samej dyskusji na temat filozofii myślenia o rzeczywistości. My możemy z rzekami walczyć, czynić sobie wodę poddaną, albo możemy ją zrozumieć i się po prostu żyć z rzeką w pewnej, jak to się ostatnio mówi, ładnej koabitacji i to wystarczy. Natomiast jest pytanie, gdzie my jesteśmy z naszymi myślami, bo w większości przypadków jednak mamy tendencję do tego, żeby robić rzeczy nie do końca rozsądne, na przykład budować się w okolicach rzeki, na terenach zalewowych.
No właśnie, bo oczywiście nad rzeką można się zbudować, jeżeli jest to wystarczająco wysoko.
No albo jak Memnonici nauczyć się, że jak się wylewa wiosną Wisła, w dole Wisły do chaty memnonickie, w zasadzie co roku były zalewane w parter, a ludzie żyli na pierwszym piętrze, potem woda schodziła i wracało wszystko do normy.
Albo jak w Konopielce po prostu. Bardzo dziękuję, profesor Bogdan Chojnicki, Uniwersytet Przyrodniczy, pracownia bioklimatologii.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję państwu, dziękuję za uwagę. Zapraszam jutro po 12:15. Wojciech Chmielewski, do usłyszenia.